Czy obcy? To audycja o migracjach, cudzoziemcach, uchodźcach, do której zapraszamy ludzi z różnych kultur, krajów i światów.
Zderzając opinie i doświadczenia, wyrywamy mity z korzeniami.
Gramy, badamy i gadamy.
Program ukazuje się w wolnej antenie od roku pańskiego 2011.
Zapraszają
Asia Jasińska
i Michał Żejmis.
Słuchaj audycji Swój czy obcy w środę od godziny 18 do 18.55 w Radio Wnet.
Audycji Swój czy obcy musiał dzisiaj wstać szczególnie wcześnie. Mam nadzieję, że Michale, że to przeżyłeś.
Przeżyłem. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aleksandrze. 7 rano, to jest 16 pora, jak jechałem do studio Radio Wnet, to jeszcze wcale tak nie padało.
No dobrze, no nie będziemy tutaj komentować pogody, bo nie od tego jesteśmy. Jesteśmy za to, od tego, by komentować twoją audycję od 2011 roku na antenie Radia Wnet internetowej teraz.
I to od listopada.
I to od listopada, czyli rocznicę świętujemy. Audycja o swój czy obcy, czyli o czym?
Audycja Swój czy obcy jest audycją o migracjach międzynarodowych, cudzoziemcach mieszkających w Rzeczypospolitej. No, oczywiście o uchodźcach. Uchodźcy przez te kilka lat zmienili jako termin, jako znaczenie, swoje znaczenie, zwłaszcza w mediach. Więc to jest też audycja o uchodźcach. Dzisiaj chyba trzeba tak powiedzieć.
I co się zmieniło przez te 6 lat nadawania takiej audycji? W 2011 roku jacyś obcokrajowcy w Warszawie mieszkali, ale widać ich było tylko w dni świąteczne, kiedy warszawiacy wyjeżdżali do swoich rodzin i wtedy na ulicach zostawali różnego rodzaju obcokrajowcy. Teraz z milionem Ukraińców ponad są na co dzień wśród nas. Nie sposób przejść po ulicach Warszawy i nie spotkać kogoś, kto nie przyjechał tutaj z zagranicy.
Sytuacja migracyjna trochę się zmieniła, audycja się zmieniła na pewno, dlatego że ewoluujemy, jesteśmy taką społecznością wokół audycji, społecznością słuchaczy, ludzi współtworzących, gości, których zapraszamy przez tych kilka lat, przez 6 lat, bo 7 listopada będzie rocznica pierwszej audycji Swój czy obcy. Gości przeszło przez studio wolnej anteny Radio Wnet i gościło u nas bardzo, bardzo wielu, z bardzo wielu krajów. Jeżeli chodzi o imigrantów w Warszawie, to owszem, dzisiaj jest ich z pewnością więcej, ale już w 2011 roku było ich całkiem sporo, ponieważ imigracja do Rzeczypospolitej współczesnej koncentruje się w dużej mierze w dużych miastach, w tym w Warszawie. Mazowsze też jest takim obszarem, bo mamy cały obszar metropolitalny, miasto stołeczne i obszar metropolitalny. I jednak, albo bym się nie zgodził, że oni już wtedy nie byli zauważalni, zwłaszcza społeczność rosyjskojęzyczna. Różnie się to szacuje, bo właściwie nie można policzyć osób rosyjskojęzycznych w Warszawie, ale jeszcze kilka lat temu to już mogło być kilkanaście tysięcy osób nawet, a może i więcej. Dziś z pewnością jeszcze więcej. Rozmawiamy o bardzo różnych tematach i gości zapraszamy różnych. Ja chciałbym wspomnieć, bo wczoraj był dzień zaduszny, Abdulkadir Gabeire Farah, człowiek związany z Fundacją dla Somalii, jej inicjator, założyciel, wybitna postać somalijskiego także życia społecznego, mógł zostać przywódcą państwa. Zginął tragicznie na ulicach Mogadiszu. Rozmawiamy z ludźmi, którzy są znani słuchaczom, aby posłuchać ich opinii na temat imigracji, więc gościli na naszej antenie Wojciech Przoniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak. Zapraszamy do rozmowy przedstawicieli administracji, dlatego że sytuacja administracyjna jest niezmiennie przez te wszystkie lata niekorzystna dla imigrantów. To znaczy kłopoty, które mają imigranci w Rzeczypospolitej, co chcę bardzo podkreślić, to są przede wszystkim kłopoty administracyjne, czyli na przykład z legalizacją pobytu i pracy. I tydzień temu gościł u nas przedstawiciel, gościli u nas przedstawiciele instytucji, organizacji zajmujących się właśnie legalizacją pobytu pracy i mówili o tym, że czas oczekiwania na decyzje administracyjne się wydłuża. Nie mamy polityki migracyjnej polskiej.
W przypadku,
nie
kiedy
mamy...
przyjeżdża, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy ludzi miesięcznie do Polski, żeby tutaj pracować, no siłą rzeczy te urzędy są przeciążone.
To nie jest przyczyna jedyna. Na to zwracają przedstawiciele organizacji, że zmniejszają się zasoby kadrowe w urzędach, a nie zwiększają. Właśnie ta sytuacja też, ta sytuacja się nie polepsza i to jest bardzo, bardzo poważny problem. Oczywiście mamy też pewne zjawisko nowe przez te kilka lat, które wyrosło w ostatnich zaledwie dwóch, trzech. To jest zjawisko, o którym chcę bardzo powiedzieć, dlatego że my dyskutujemy o przybyszach, o ludziach, którzy tutaj są już zakorzenieni i ci, którzy przyjeżdżają dopiero co. Mamy do czynienia z pewnym dyskursem medialnym, który powoduje, że mimo wszystko imigranci zaczynają znowu czuć się Rzeczypospolitej gorzej. Bo jasne jest, że zjawisko terroryzmu, zjawisko tego kryzysu migracyjnego, czy też uchodźczego, który dotyczy Europy, jest, ale jednocześnie media bardzo jednostronnie podają informacje i to wpływa jednak na samopoczucie i w ogóle poczucie, a także nawet na poziom bezpieczeństwa imigrantów w naszym kraju, a oni są nam bardzo potrzebni ze względów demograficznych.
Jest taka teza. Czy ci imigranci chcą zostać Polakami?
Czy chcą zostać Polakami? No, oni tutaj przyjeżdżając, myślę, że wcale o tym nie myślą, czy będą chcieli być Polakami, czy nie. Oni myślą o tym, że chcą tutaj mieszkać i pracować, uczą się języka polskiego. Nie mamy do czynienia z żadną ani turystyką socjalną, ani taką imigracją socjalną do Rzeczypospolitej, bo nie mamy tutaj nawet takich warunków, z których oni mogliby skorzystać. Więc są to ludzie bardzo zaradni z reguły. Ale oni po prostu z reguły chcą pracować. I to podkreślam, imigracja do Rzeczypospolitej to nie jest zagrożenie uchodźcze, jak to się nazywa dzisiaj w mediach.
Mniej więcej sprzed 10 lat, kiedy to czarnoskóry artysta, który mieszka już w Polsce lat 20 parę, ale jeszcze się dobrze po polsku nie nauczył, czy akcent i tak dalej, gramatyka, to wszystko słychać, nawet w radiu, że ten człowiek... Polski jest dla niego drugim, trzecim albo czwartym językiem, w którym się wyraża. Pouczał Polaków, że Murzynek Bambo jest wierszem rasistowskim i go osobiście obraża. I tak się zastanawiałem, czy to my, jako Polacy, powinniśmy wyjechać z Polski, skoro obraża go wierszyk, czy może raczej ten pan?
No, dotykamy jednego z bardzo wielu tematów, ale jest bardzo wiele spojrzeń na to wśród Afrykanów przyjeżdżających do Rzeczypospolitej i wśród innych osób o innym kolorze skóry.
Przyjechać do cudzego kraju na łaskawy chleb i oskarżać gospodarzy, że są jacyś nie tacy, to jest dziwne. Coś trzeba mieć w psychice nie tak.
Zauważ, że jeżeli używamy od razu określenia łaskawy chleb, to tak jak gdybyśmy mówili, że to my im dajemy chleb, a oni nam nic nie wnoszą. Oni na ten chleb ciężko pracują i tworzą naszą gospodarkę. To jest bardzo istotne. Nie możemy tak popatrzeć na to, dlatego że imigranci są kołem zamachowym naszej gospodarki, jeżeli byłoby ich oczywiście
duża
więcej.
Przesada. To
kołem
jest
zamachowym
bardzo duża
w skali, w której są, bo jest ich bardzo niewielu w zestawieniu z tym, jak się to przedstawia liczbowo. Jeżeli chodzi o ten wierszyk o Murzynku Bambo, to ja sam gościłem w Studio Wolnej Anteny w naszym programie Afrykanów, którzy mówili wyraźnie, że słowo Murzyn wcale nie jest słowem rasistowskim, wszystko zależy od intencji, wszystko zależy od kontekstu. I na ten temat jest wiele sformułowań, które nawet czytałem artykuły, w których mówi się, że Bambo jest mniej rasistowy, znaczy, że to nie jest określenie, że to jest takie ciepłe określenie, a Murzyn już nie jest ciepłym, więc powinniśmy Bambo używać. Ile ludzi być może to aż przesadzam, ale że ilu ludzi, ale jest bardzo wiele spojrzeń na to.
Ciekawa taka chęć swoją drogą do poprawiania świata do którego się przyjechało, do musztrowania ludzi, z którymi się rozmawia i mówiąc, macie zrobić tak i tak. Nie słyszałem, by Polacy emigrujący do Francji czy do Wielkiej Brytanii mówili Brytyjczykom, jak mają się wyrażać w swoim języku,
albo jak
mają organizować sobie kraj.
Polacy emigrujący do Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajów, no przede wszystkim w Niemczech bardzo wzrosła liczba Polaków, czy też w Norwegii. O Norwegii będziemy rozmawiać w środę o 18 ze współprowadzącą audycję Asią Jasińską, dlatego że prowadzimy we dwoje. Asia dzisiaj nie raczyła przybyć do nas o 7 rano. Żartuję. Po prostu umówiliśmy się, że ja przyjadę. Polacy też starają się wpłynąć na rzeczywistość, która ich otacza, dlatego że muszą w tych krajach żyć. I tworzą organizacje, wchodzą do polityki. W Norwegii na przykład to się odbywa. Więc to nie jest tak, że nie starają się wpłynąć na kraj, w którym żyją i mają do tego prawo, zwłaszcza kiedy uzyskują obywatelstwo i pełnię praw w różnych dziedzinach życia, a imigranci Rzeczypospolitej, nie przesadzajmy, nie w jakiś taki sposób, jak to powiedziałeś, jak to wyraziłeś, tak dosyć drastycznie się wyraziłeś, że chcą na siłę coś zmieniać w Rzeczypospolitej. Nie. Oni po prostu chcą normalnie funkcjonować, a normalne funkcjonowanie to jest funkcjonowanie, w którym nie muszą zmagać się z administracyjnymi przeszkodami, w którym oprócz tego, że uczą się, jednak większość imigrantów, nawet postawię taką tezę, uczy się dzielnie języka polskiego, który należy do jednych z trudniejszych na świecie. Chiński, turecki, polski, może z chińskim to nie jest porównywalna trudność, ale języki słowiańskie są językami trudnymi, uznawanymi za trudne w skali świata.
To powiedz, co w takim razie sprowadza tutaj imigrantów, skoro mamy skomplikowaną biurokrację, trudny i nieprzyjazny język do nauczenia się.
To bardzo
nie
proste.
Ma piękniejszych krajów na świecie.
A nie uważasz, że Rzeczpospolita jest piękna? Ja uważam, że jest piękna.
Absolutnie najpiękniejsza.
I imigranci tak samo uważają, to znaczy po pierwsze, podnoszące się PKB. Dzisiaj nie zatrzymamy Polaków wyjeżdżających na zachód, ale możemy przyciągać imigrantów podnoszącymi się wynagrodzeniami. Dlaczego? Dlatego, że na zachodzie wciąż te wynagrodzenia są w skali przepaści wyższe, chociaż zmniejsza się ta przepaść, ale nie na tyle, żeby zatrzymywać ludzi, aby zarabiali po prostu więcej pieniędzy. I dla imigrantów przybywających do nas, a mamy bardzo korzystną strukturę imigracyjną, są to imigranci z krajów bliskich językowo, to jest ważne, dlatego że dla Rosjanina, Białorusina, Ukraińca, powiedziałeś, że jest dużo Ukraińców, to się zgadza, jest łatwiej rozmawiać po polsku, oni już często w kraju pochodzenia, czyli na przykład w Ukrainie, znają język polski i później mogą to wykorzystywać na rynku pracy. Poza tym po wybuchu konfliktu, tak naprawdę dramatu, tragedii, która dotyka Ukrainę obecnie, zmieniła się też dla nas korzystnie struktura tych wyjeżdżających. Przestali jeździć do Rosji w dużej mierze i przyjeżdżają tutaj ci, którzy są lepiej wykształceni, którzy są bardziej przedsiębiorczy. To jest dla nas bardzo korzystne. W ostatniej audycji, bo wczoraj gościliśmy księży i rozmawialiśmy o, zachęcam do słuchania na stronie internetowej, księży, którzy rozmawiali o naszym stosunku przez pryzmat źródła naszej wiary i wiedzy o człowieku, jakim jest Biblia, a tydzień wcześniej gościliśmy właśnie wspomnianych już przeze mnie dzisiaj przedstawicieli organizacji zajmujących się imigrantami i rozmawialiśmy o współczesnych nomadach, to znaczy ludziach, którzy wykonują zawody pozwalające na ich wykonywanie zdalnie. Wielu ukraińskich informatyków, grafików, fotografów, ludzi reprezentujących takie branże przyjechało tutaj także. Co przyciąga, to myślę, że korzystne warunki gospodarcze. Rzeczpospolita się rozwija, jesteśmy ekonomicznie w położeniu znacznie, znacznie lepszym niż byliśmy przez ostatnie, pozwolę sobie na to, ale w okresie po Aleksandrze Wielopolskim.
Imigracja do Polski, a przynajmniej tutaj na tereny Królestwa
Kongresowego, chciałeś powiedzieć.
Królestwa Kongresowego rzeczywiście w latach XIX wieku była masowa, czego dowodzą na przykład francuskie, niemieckie nazwiska wśród bardzo wielu Polaków. Michał Rzejmis był naszym gościem. Michał, zostaniesz jeszcze chwilę, teraz telefon do Wiednia, proszę państwa.
Przyjechaliśmy z Armenii.
Z Ukrainy.
Winę do Boliwii. Sí.
Parte Baryka.
To był sygnał audycji Michała Rzejmisa. Dobrze? Trafiłem?
Tak, oczywiście.
A teraz przy telefonie w Wiedniu, proszę państwa, jest wiedeński dziennikarz, działacz polonijny Andrzej Kępa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa o poranku.
Pytanie dla nas najważniejsze. Mieliśmy przed wyborami w Austrii zaszczyt i przyjemność rozmawiać z Janem Leduchowskim, który wtedy kandydował na posła do parlamentu w Wiedniu z listy krajowej. No i nie mogłem do teraz dostać informacji, czy się pan Jan dostał, czy się nie dostał.
Może powiedzieć w ten sposób. Duży sukces dla niego samego, ponieważ zdobył 1139 głosów, co daje mu miejsce siódme z listy krajowej, a w samym Wiedniu miejsce czwarte. Natomiast ilość głosów, czy system głosowania przez te listy, przez tak zwane Volksstimmen, jest taki, że trudno się takim wynikiem dostać. Także nie będzie posłem, ale będzie na pewno bardzo znaczącym politykiem w przyszłym rządzie i na pewno będzie obejmował znaczące miejsce, znaczącą rolę w rządzie, czy też współpracując z rządem partii ÖVP.
Czyli mamy swojego człowieka w pobliżu kanclerza Kurca.
Tak, tak, na pewno, z tym bardziej, że on sam, trzeba przyznać, że 3 tygodni na kampanię to naprawdę jest bardzo mało i biorąc pod uwagę głosy, też wyniki innych, bo mieliśmy w innych partiach, również w partii samej chadeckiej, innych polityków narodowości polskiej, to jest to najlepszy wynik. Już parlamentarzystka z partii Zielonych, austriacko-polskiego pochodzenia, pani Ewa Dzidzic, nie będzie w przyszłym parlamencie. Również mieliśmy dosyć zabawną historię, znaczy zabawną, no tak z mojego punktu widzenia, ponieważ partii komunistycznych w Polsce nie mamy z wiadomych powodów, natomiast istnieje możliwość zgłaszania kandydatów i tworzenia partii komunistycznych w Austrii. Tutaj mieliśmy również polskiego pochodzenia Austriaka, który startował z tej listy. Również i on, jak i pani Dzidzic, wielu innych polityków z innych partii nie dostali się do parlamentu, nie uzyskali odpowiedniej ilości głosów. Także Jan Leduchowski zdecydowanie największą ilość głosów otrzymał z wszystkich kandydatów, wszystkich osób stanowiących się polskiego pochodzenia.
To teraz kiedy możemy spodziewać się nowego rządu Austrii?
Myślę, że jakby życzeniem wszystkich, zarówno Austriaków, jak i partii turkusowo-niebieskich jest to, aby na święta, do świąt był ten rząd, by powstał i aby miał swój oczywiście program. Te rozmowy prowadzone są w bardzo serdecznej atmosferze, co wszystkich niesamowicie zadziwia. No nawet żartów jest na ten temat. Natomiast no, daje to taką bardzo, bardzo miłą, bardzo twórczą atmosferę. Najbardziej chyba z takim punktem wymagającym dużo dyskusji to jest samo objęcie stanowisk, bo wiadomo, że partia druga, czyli partia wolnościowców, chce mieć stanowisko wicekanclerza oraz ministra spraw wewnętrznych, na co raczej jest zgoda, natomiast oni też chcieliby mieć stanowisko ministra spraw zewnętrznych, co prawdopodobnie będzie wymagało dużej debaty i dużej dyskusji. Tak.
Partia wolnościowa, no to znani prawicowcy, nacjonaliści. Boimy się takiej partii w rządzie kraju, który jednak jest jednym z ważnych elementów Unii Europejskiej.
Myślę, że tak. To jest, wszystko się przesunęło w lewo. I to nie jest ta koalicja, która była, pamiętamy, niedawno, znaczy pierwsza taka koalicja, która powstała jeszcze za pana kanclerza, teraz mi wyleciało nazwisko, ale...
Sprawdzimy w Google'ach.
Szustera. Więc on wtedy stosunki bilateralne przecież zostały zawieszone na krótki czas z Austrią. Tutaj takich obawy jakby nie ma. Chociaż partia ta należy jeszcze do bardzo radykalnych partii w Europie. Myślę, że nie trzeba się ich obawiać. Ale najważniejsze jest to, że nasz partner, czyli partia chadecka jest bardzo życzliwa Polsce i życzliwa Polsce w Europie. Także ja też zapytany wczoraj pytałem pana Jana Luchowskiego podczas rozmowy, jak będzie Sebastian Kurz odnosił się do ewentualnych sankcji wobec Polski. On powiedział, że na pewno będzie stał na straży tego, aby nie było ingerencji, aby państwa europejskie nie ingerowały bezpośrednio w politykę państw członkowskich.
Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Polsce. Ciągle jesteśmy pod wrażeniem Dnia Wszystkich Świętych, spotkań na cmentarzu zniczy. Jak w Austrii, jak w Wiedniu to wygląda?
Mieliśmy właśnie bardzo wyjątkową uroczystość. Otóż nowy rektor Polskiej Misji Katolickiej, odbyła się msza, wynajął kościół, istnieje taka możliwość wynajęcia kościoła na cmentarzu centralnym. Odbyła się msza, na której było bardzo dużo Polaków i przez ten cały wielki cmentarz przemaszerowała grupa do kwatery polskich żołnierzy. Było to, trudno mi teraz powiedzieć, ale było to co najmniej 300 osób, a kto wie, może nawet i 500 osób. Także to naprawdę robiło bardzo duże wrażenie z polską flagą, z krzyżem. Ten krzyż jest coraz bardziej wycofywany z przestrzeni publicznej. No, ja byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Był konsul generalny, były widoczne organizacje takie jak Kluby Gazety Polskie 70, Światowa Federacja Sportu Polonijnego. Natomiast co mnie zaskoczyło, to, że nie było organizacji tych, że tak powiem, no, bardziej skierowanych w kierunku lewej strony organizacji polonijnych. Nie było też Szkoły Polskiej, ale robiło to wielkie wrażenie, szczególnie na Austriakach, którzy nie przywykli do takich dużych przemarszy, do takiego manifestowania wiary.
Ale na cmentarzu centralnym Austriaków było również sporo.
Tak, było bardzo dużo. Ja poświęciłem dzień, jakby tak chciałem zobaczyć cały cmentarz z różnych stron. Przyznam, że zrobiłem ponad 11 kilometrów chodząc po cmentarzu i Austriaków było po pierwsze bardzo dużo, a po drugie zauważyłem jedną grupę, która jeździła w takie miejsca, w których czci się i wspomina, oddaje się hołd ofiarom pomordowanych w obozach koncentracyjnych, również i w Auschwitz. I to robiło takie stowarzyszenie, które dba o pomniki, nazywa się Czarny Krzyż, jak i również o mojemu zaskoczeniu robili to socjaliści. Innych grup tam nie widziałem. Także mieliśmy takie zestawienie. Z jednej strony polski przemarsz Polaków, polskich katolików, a z drugiej strony mała grupka socjalistów. Te osoby były widoczne, ale tak to prywatne osoby.
Andrzej Kępa, wiadomości z Wiednia. U nas, proszę pana, leje. Nie wiem jak w Wiedniu, ale na pewno kawa smakuje wszędzie tak samo. Chociaż wiedeńska kawa może smakuje lepiej. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo proszę.